List został napisany 4 lutego 1945 roku. Ja nie znam losów tego listu. Ja go przeczytałam i zobaczyłam po raz pierwszy, jak pan Grześ mi zakomunikował, że znalazł coś takiego.
Po 70 latach praktycznie.
Tak.
Po 70 latach dotarł do adresata. To było tak, że zapewne list dotarł do Danuty jako list nielegalny, bo nie jest to list pisany na papierze urzędowym z obozu. A Danuta, żeby nie obciążać dziecka, po prostu nie pokazała tego listu. Na szczęście Joanna przeżyła obóz i po powrocie do domu ten list okazał się nieaktualny. Został schowany gdzieś w pamiątkach rodzinnych i teraz przy porządkowaniu właśnie odnalazł się jako nielegalny list z Ravensbrück.
Dosyć jest to, oprócz tego, że mądry list, to pokazuje mi moją matkę. Zupełnie inną niż po wojnie ja ją widziałam. Tak. Jak przeczytałam ten list teraz, notabene ja nie jestem taka łatwa we wzruszaniu się, ale się autentycznie wzruszyłam. Dlatego, że zobaczyłam swoją mamę od wewnątrz. To, co dla niej było wartościowe, co chciała przekazać. Jak wyglądały stosunki rodzinne pomiędzy siostrami. I to mi się ukazała zupełnie inna mama. Najdroższa moja daleka córeczko.
Ravensbrück, 4 lutego 1945 roku. Najdroższa moja daleka córeczko. Muszę odjechać od ciebie jeszcze dalej niż jestem, ale zawsze w ciągu całego twego życia będę przy tobie w każdej chwili, kiedy będziesz myślała o wszystkim, co ładne i dobre. Zawsze w uśmiechu słońca i wiosny i pogody będę się uśmiechać do ciebie. Bądź dzielna i ucz się. Ucz się i kochaj wszystkich ludzi. Wszak na całym świecie są ludzie dobrzy i wszak można ich kochać. Ciocia Danusia będzie ci radzić we wszystkim, a ciocia Marta opowie ci o mamie. Tulę cię do serca i swoich stęsknionych oczu i całuję z daleka i błogosławię.
Istotą tego listu jest to, że on jest adresowany do kilku najważniejszych osób w jej życiu.
Danutka, najmilsza moja siostrzyczko, proszę zajmij się małą. Niech się uczy, niech zdobędzie jakikolwiek zawód, aby uczciwie i gruntownie. Wyrabiaj w dzieciach delikatność uczuć i uczciwość, bo jest ona w naszym pokoleniu niebywale krucha. Odpowiedzialność za swoje czyny i słowa. Niech dzieci mają swoją robotę, za którą będą odpowiedzialne. Danutko, za wszystko serdeczne dzięki. Śniło mi się parę dni temu, że wracałam pociągiem do domu i witałam cię na progu. Będę z wami, kiedy Staś zagra, kiedy otworzysz Wyspiańskiego. Zresztą zawsze, kiedy zechcesz. Całuję was, najdrożsi moi, wasza Joanna.
Tam jest jeszcze za panią. Jest to jedna z rzeczy, którą mama pierwszą sobie kupiła.
Po powrocie z obozu?
Po powrocie z obozu. Miała taką potrzebę pięknych rzeczy. bardzo się cieszę, że możemy sięgnąć pamięcią wstecz, że mamy ku temu powód w formie listu mojej mamy przed spodziewaną egzekucją, która była zaplanowana przez Niemców w Ravensbrück dla grupy kobiet z Lublina, które siedziały na zamku, tak jak i moja mama, a najpierw siedziały pod zegarem. Ta historia, która jest związana z listem, jest również związana ze spodziewaną egzekucją. To była bardzo znana grupa, ponieważ większość z nich była włączona do grupy królików, czyli tych operowanych doświadczalnie. Operacje miały dostarczyć wiedzy, w jaki sposób leczyć postrzelonych Niemców na wojnie. I mama opowiadała, że lekarz, który robił te doświadczenia, bronił się na procesie, że i tak Niemcy wykazali dużo wrażliwości, ponieważ te uszkodzenia kobiet operowanych miały pochodzić ze strzałów, a nie z operacji. No więc to była ta grupa. To zresztą dosyć wzruszająca historia, bo mama opowiadała, że jak siedziały w tym pomieszczeniu przedoperacyjnym i były wywoływane po nazwisku przez Niemkę siostrę. Jak przyszła kolej do mamy, to ona mówi: Szydłowska, o, to dzisiaj twoje urodziny. Mama mówi tak, to poczekaj. I mama została wezwana na następną operowaną. I potem mama się domyśliła, że chodziło o to, że Niemka przesunęła mamę o jedno miejsce, ponieważ to jedno miejsce było przeznaczone dla czystej operacji, to znaczy tylko kostnej, bez zaszczepiania jakichś środków. Taki prezent, tak. Mama nie opowiadała o obozie. I to, co wiem, to są takie urywki, a głównie z literatury, którą potem została i Wanda Kierzyńska napisała książkę o Ravensbrück. I inne pozycje, z których można się było dowiedzieć, jak wyglądało to życie w obozie i w więzieniu. A z drugiej strony, jaka była rola mamy. Mama sama po powrocie z obozu, było takie rodzinne spotkanie, dzieci na tym nie było i mama opowiadała o obozie, te nawet najstraszniejsze rzeczy, a potem powiedziała i koniec. Nie opowiadało się wszystko, co my jako dzieci, mówię o dwojgu Magierskich i ja, wiedzieliśmy w owym czasie, pochodziło z obserwacji i udziału życia w domu. Czyli z jakichś czynności, które na przykład, że paczki się przygotowywało. Co się wkładało do paczek? Ja byłam 2 razy z ciocią Danusią na widzeniu na zamku. I świetnie pamiętam to widzenie i którędy się wchodziło i jakie wrażenie robiło to okno, przez które się widziało osobę. Ale nic nie pochodziło z opowiadania. I jak przeczytałam ten list teraz, i to jest tak mądre, i tak, tak wchodzące w pamięć dziecka, że teraz muszę powiedzieć, że ona rozumiała mój sposób rozumowania. A przecież mama była aresztowana, jak ja miałam 4 lata. W 1941 roku. Więc najpierw jest najdroższa moja daleka córeczko. Potem jest do cioci Danusi. Ta część do cioci Danusi jest najbardziej odkrywająca system wartości, jaki dla mamy był ważny. Ona pisze, jak prosi, żeby mnie wychowywała. Czyli co ma być ważne w tym wychowaniu. I to jest też zdumiewające, jak można było tak podzielić to, co jest ważne, siedząc w tym okropnym obozie, gdzie nieustannie była śmierć, krzyki, kary, głód. A tymczasem z tego okropnego świata system wartości się ujawnia. Danutko moja, wychowaj Krysię w takich i takich wartościach, to co było ważne. Proszę, zajmij się małą. I mama prosi, żeby... I teraz, co jest ważne w tym wychowaniu? Żeby się uczyła. Wszystko jedno czego, ale dobrze. Żeby pracowała, żeby się uczyła pracy. Wszystko jedno, co, jaką pracę wybierze, ale żeby wykonywała pracę dobrą i pożyteczną. I tak sobie myślę, że można by wywiesić w polskich szkołach takie wskazówki, jak wychowywać polską młodzież, co jest ważne. Dosyć jest to, oprócz tego, że mądry list, to pokazuje mi moją matkę zupełnie inną niż po wojnie ja ją widziałam. Więc znajduję takie podobieństwo, jak się czyta różne opracowania i wspomnienia Żydów, którzy przeszli przez Holokaust. I często powtarza się takie zdanie. U nas w domu się o tym nie mówiło. Czyli czy Żydzi, którym się udało uciec z getta, którzy różne koleje losu przeżywali, nie mówili o tym swoim dzieciom, które urodziły się już w Izraelu. Czyli jest coś, co każe ludziom ciężko doświadczonym bronić swoje dzieci przed tą świadomością, którą oni przeżyli, która była okropna. Rodzice chronią i tak samo się zachowywała moja mama, która przestała opowiadać. Jedną noc poświęciła na opowiadanie i powiedziała, a teraz dość, nie będę do tego wracać. Taka była mama. Szukała czegoś konkretnego, co będzie przydatne. I to, co pisze, wychowaj dzidzie na osobę, która będzie potrafiła pracować. Wszystko jedno, jaka to będzie praca.
Najważniejsze, mama żeby była uczciwa w życiu.
Żeby była uczciwa w życiu i żeby była potrzebna. Naprawdę ten list mógłby teraz służyć w swoich wycinkach za takie wademekum wychowania, uczciwego wychowania. Grzesiu, możesz mi podać, tam leżą drugie okulary. Chcę zadzwonić do Jurka i... Oto to, tak, dziękuję bardzo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
To może ja na chwileczkę tylko bym mógł wpaść.
No dobrze, a bo co, jesteś umówiony, tak? To przychodź.
No tak.
Jurek Madler to jest syn starych Madlerów. Przyjaźnili się z ciocią Danusią, czyli siostrą mojej mamy Magierską, i z moją mamą, która wtedy była Jankowska z domu, a potem była Szydłowska. Nasze kontakty były na terenie Lublina, tudzież Chrzczonowa, czyli majątku Madlerów pod Lublinem. Otóż jak mój mąż poszedł na Politechnikę studiować, to poznał Jurka Madlera, który też poszedł studiować na Politechnikę. I spotkali się razem na tym samym wydziale. Oczywiście ani lubelskie kontakty, ani moja osoba przez pewien czas były kompletnie nierozpoznane pomiędzy panami, aż Jurek, który chodził na, tak samo jak mój mąż, na koncerty niedzielne. Wtedy była taka moda, że studenci chodzili na koncerty do filharmonii. No i Jurek zaprosił mnie na koncert, chociaż ja też chodziłam, bo byłam w szkole muzycznej. I w filharmonii spotkaliśmy pana Mrugalskiego. I Jurek nas poznał i bardzo szybko się okazało, że później skutecznie małżeństwo zostało zawarte. Więc tak wygląda dziwny świat i związki między ludźmi.
Dzień dobry.
To jest pan generał, jak pamiętasz.
Dzień dobry, Kryś.
Cześć.
Ja przepraszam, są takie zawieszanie.
Krypatki się nabijesz?
Nie, dziękuję.
A paskę zjesz?
Moja droga, zadałeś mi bardzo kłopotliwe pytanie.
Tu, proszę.
Nie wiem, czy to było dzieciństwo, czy niemowlactwo. Ale rzeczywiście parę lat się znamy.
A mamy już po 80.
Kto? No i ja się i śmieję, ty, że ja jeżdżę na czterech kółkach. 88. Chciałem się po prostu pochwalić pewnymi zbiorami, które wynikły z tej wieloletniej znajomości między Madlerami a Jankowskimi, bo rozumiem, że w sposób specjalny byłem honorowany przez Joannę. Ciocię Joannę.
Ciocię Joannę, tak. Czyli moją mamę.
I dlatego się chwalę, co tutaj przyniosłem, żeby pokazać, ale przepraszam, muszę sięgnąć do... Z tego, co pamiętam, w którymś momencie Joanna na swoich wyrobach stawiała znaczek. Pamiętasz, Krysiu?
Tak.
Więc to jest, proszę pani, z lat 70., bo w 71 roku byłem na kontrakcie w Iranie i wtedy różnych kamyków przywiozłem oczywiście dla Joanny. I moja żona dostała taki wyrób.
A to, proszę bardzo, to jest turkus, ale sztuczny. To mama mówiła, że to jest malachit i to jest i wisiorek może być, i broszka. I to jest na moje zamówienie, powiedziałam, proszę renesansowe okno.
No, renesansowe okno.
Tak, jest renesansowe okno. Etap, kiedy oprawa kamieni weszła, to się zaczęła cała trudność, dlatego że to musi być lutowane, piękne.
Piękne, to są po prostu przepiękne rzeczy.
To był taki etap gałązek. O, to jest... A to jest łańcuch też przez mamę zrobiony.
Po prostu.
Tak. A to była pierwsza broszka, jaką dostałam. I mama, pierwsza mamy broszka lutowana. No to mój ukochany. A to jest najelegantsza czarna królowa. Obsydian. To jest moja ręka.
Czarcia łapa to jest pani dłoń?
Tak.
To jest moja dłoń, bo mama musiała mieć wzór. Oczywiście potem jest zmodyfikowana. Ale byłam u mamy w pracowni, tam gdzie kowalstwo było. I musiałam przyłożyć swoją rękę. I to jest moja ręka. Tak.
To dostała moja matka. Już nie pamiętam przy jakiej okazji.
To był u mamy etap kręciołków. Wtedy mama taką technikę wymyśliła i to był jeden z pierwszych etapów. Jeszcze bez kamieni i bez lutowania.
Pierwszy etap w metalu, bo według mnie pierwszy etap to były szczotki do zębów.
A to w Ravensbrück, ze szczoteczek rzeźbki.
W czasie wojny były rewelacje, jak się pojawiły. Taka rzeźba twojej matki, czyli to było, nie wiem, pocztą, z jaką drogą, że to trafiało do Lublina. Te ravensbrückie.
Tego muszę powiedzieć, nie pamiętam. Natomiast znam historię tych rzeźbek w Ravensbrück. Bo mama zaczęła rzeźbić prawie natychmiast po zakończeniu transportu, czyli przyjechały z Lublina, zostały zakwaterowane.
Jak to dumnie brzmi.
Tak, i dostały zadania w pracy. Tam była produkcja dla Niemców. Głównie chyba ubrań. I mama od razu zaczęła rzeźbić, bo to był swego rodzaju ratunek psychiczny. W obozie mama miała zaostrzoną blaszkę i miała szczoteczkę do zębów. Z uchwytu do szczoteczki mama zaczęła rzeźbić. Każda z dziewczyn na święta dostawała maleńki prezencik. Coś zupełnie nieprawdopodobnego, jak można było w takich warunkach pod stołem, bo tu się pracowało, a pod stołem się rzeźbiło. Potem te rzeźbki były coraz bardziej finezyjne. Stawały się pieniądzem do tego stopnia, że Niemki z obsługi przychodziły do Joanny zamawiać na święta czy z jakiejś innej okazji rodzinnej prezenty.
Przynoszą szczoteczkę.
Nie, o szczoteczki mama prosiła do Polski. Życzyła sobie biało-czerwoną rączkę na przykład. Wszyscy tu w Polsce się zastanawiali, po co im szczoteczka i takie wymyślne żądania. I dopiero później się okazało, że te kolory były potrzebne do tematów. Biało-czerwone to oczywiście były narodowe. I Matka Boska, Ryngraf. I Krzyżyk, i Ryngraf. To było przedziwne, dlatego że do Niemek to trafiało jako pieniądz. I za to można było kupić lekarstwo.
Jedzenie.
Czy jedzenie. Tak.
No przepraszam, przede wszystkim była rzeźbka małej dziewczynki.
Tak.
Z takimi dwoma kokardami koło głowy. Tak. Bo to miała być taka dziewczynka. Wtedy mała.
Dostałam to, jak mama wróciła, to dostałam.
Ten fragment. Tak jestem daleko, tak strasznie daleko i w czasie, i w przestrzeni. Żyjecie tam już dawno życiem ustalonym beze mnie.
Ja tego nie mogę przeczytać. Ja po prostu nie mogę tego przeczytać.
Tak jestem daleko. Tak strasznie daleko i w czasie, i w przestrzeni. Żyjecie tam już dawno życiem ustalonym beze mnie. Właściwie odeszłam już tak dawno. Może będziecie budować nowy, lepszy świat bez wojny i zbrodni. A dlatego warto żyć.
Dosyć ten list dla mnie jest w pewnym sensie takim odkryciem, ponieważ mama w naszym wspólnym życiu po obozie była inną osobą. Szukała pracy, wiedziała, że musi mnie utrzymać i Kazię, moja niania, Kaziusia tak zwana. Notabene miłość Kaziusi się ujawniła, jak wyszłam za mąż, ponieważ Kazia robiła przepyszne pierogi ruskie. I zawsze jak ja przyjeżdżałam z Warszawy, to pierogi były. I jak wyszłam za mąż, to przyjeżdżałam z mężem. No i Kazia stawia półmisek, mąż nakłada, a Kazia mówi, te pierogi to są dla dzidzi. I mąż to pamiętał zawsze, ale nie miał mi tego za złe. Bardzo był serdeczny i też kochał Kazię, ponieważ ona przez całe moje życie, łącznie z potem z synem niepełnosprawnym, ona mi dawała dowody miłości, których mama mi tak nie dawała, ponieważ była najpierw zaangażowana w swoje bardzo ciekawe życie i wchodzenia w różne dziedziny sztuki, a to wymagało skoncentrowania się na tym. Wobec tego ja miałam nianię. I ta niania przez całe moje życie, aż do swojej śmierci, właśnie robiła różne rzeczy, które mi dawały takie przeżycia emocji, a potem mój synek i potem moja rodzina. Moja, to znaczy Kazia się przekonała do męża. Już mu nie wypominała tych pierogów. Kazia była dla mnie jak druga matka. Kaziusia od pierogów. I ten jeden pokój trzeba było gdzieś mieszkać. Mama wyraźnie miała nie niechęć, gorzej, inaczej bym to nazwała. Nie znosiła ludzi naokoło siebie. Musiało być pusto. I pamiętam, jak czasem płakała, stojąc w łazience, ponieważ każdy mógł wejść do tej łazienki, to była wspólna łazienka. Spałyśmy w jednym pokoju, Kazia za parawanem. Mama głównie pracowała w nocy. Siedziała przy warsztacie i właśnie robiła te piękne rzeczy. Ale to, że to był jeden pokój, że ja odrabiałam lekcje, a mama stukała. Wobec tego ja późno chodziłam spać. To wszystko było trudne dla osoby, która przez kilka lat żyła w tłumie. A już nie daj Boże, jak była kolejka i ktoś mamę popchnął palcem w ramię, żeby się posunęła do przodu, to było przeżycie ciężkie do wytrzymania dla mamy. Ale to był ten syndrom obozowy. I ona cierpiała właściwie do końca życia.
To, że ten list się znalazł teraz, to ma też pewną wartość, ponieważ wtedy ten list był czymś takim bardzo oczywistym, bo nawiązywał do sytuacji bieżącej.
Tak.
Natomiast teraz my po tylu latach zupełnie inaczej na to patrzymy. Jak można w kilku zdaniach zawrzeć najważniejsze w życiu rzeczy?
Doświadczenie zdobyte w tym okropnym obozie, a doświadczenie tak istotne dla życia później.
My teraz rozumiemy to zupełnie inaczej niż to miało miejsce wtedy.
Tak.
Teraz ma to zupełnie inny wymiar, podnoszący sprawę wartości, co w życiu jest ważne. Bo postawmy się w sytuacji, kiedy ktoś mówi, musi w kilku zdaniach powiedzieć najważniejszą rzecz w życiu i przekazać to najdroższej swojej osobie.
Tak, tak.
Postawiłem się w sytuacji osoby, która musi to napisać. Trudno się czyta, a co dopiero mówić, napisać ostatnie słowo do dziecka.
I tak mądrze. Więc dlatego ja zwracam uwagę na mądrość tego listu, opartą na doświadczeniach, których nie miała przed obozem. Czyli to jest mądrość, do której ona doszła, żyjąc w zupełnie innych warunkach niż przed aresztowaniem. Czyli na ten straszny obóz nakłada się mądrość, filozofia i praktyczna wiedza o tym, jaki jest świat. Przyszła do mamy w obozie, w tych okropnych warunkach. I mama wróciła pociągiem i czekała na nas z ciocią Danusią na dworcu w Lublinie. Obok głównego dworca z prawej strony były takie zabudowania. Jest zresztą taki barak. Przyjechałyśmy dorożką, bo po telefonie chyba, ale nie pamiętam, czy to były telefony.
Były.
Były. Wiadomość do Magierskich, że Joanna jest na dworcu. Nie było taksówek oczywiście, wobec tego dorożką, pamiętam tą jazdę dorożką. I jak wchodzimy po takich czterech schodkach, to była chyba stołówka kolejarska, coś takiego. Dosyć duże pomieszczenie i mama siedziała za takim stołem do jedzenia. I jak myśmy z ciocią weszły, to mama wstała. No to był niezwykły moment. I ja go pamiętam do dzisiaj. Pamiętam, jak mama wstaje. Nie poznałam. Właściwie chyba nie poznałam, ale od razu wiedziałam. Ciocia Danusia rozpoznała mamę. Aż szłyśmy, ciocia z prawej strony mojej szła na Joanno, a mama do mnie. W jakimś płaszczu była. Takim jasnym, długim płaszczu. Oczywiście kok z tych warkoczy i to była najbardziej rozpoznawalna cecha. No i potem mama do dorożki i do domu.